Audycje kulturalne w dobrym tonie.
Rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. To jest podcast Narodowego Centrum Kultury, a przy mikrofonie Aleksandra Galant. Gry wideo to jest określenie, które trochę nam już wypadło z języka, również dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy najnowszego sprzętu jest bardzo dużo, podobnie jak możliwości, żeby z niego korzystać, rozmaitych gier i tego typu form. Tymczasem oldschoolowe gry wideo to jest tytuł najnowszej wystawy i propozycji Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Myślę, że warto się tam wybrać, żeby z tej propozycji skorzystać, a mam nadzieję, że już tak w 100% przekona o tym gość naszego dzisiejszego spotkania, czyli Przemek Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Właśnie, witaj w audycjach kulturalnych.
Niezmiernie mi miło będzie opowiadać o starych sprzętach, o retroinformatyce i także mam nadzieję, że zachęcę nie tylko do odwiedzin wystawy, ale zainteresowania się tym ciekawym, myślę, tematem.
Spojrzałam trochę w kalendarium historyczne związane z waszym muzeum, dlatego że ono powstało w 1979 roku jako Muzeum Zabawkarstwa. I tak sobie pomyślałam, że kiedy myślimy o zabawkach, zabawkarstwie, to pewnie bliżej nam jest do skojarzeń z różnymi drewnianymi pojazdami, samochodzikami, pluszakami, pacynkami. Natomiast wy mówicie, hej, ale nie tylko. Te oldschoolowe gry wideo, że te konsole, które pewnie pojawiały się w wielu domach, były wypożyczane. U mnie tak było. Pożyczałyśmy gry. Co prawda, to były gry nawet telewizyjne na takie żółte kasety, które się tam wkładało. Myśmy z moją kuzynką pożyczały od naszej sąsiadki i to było duże wydarzenie u nas, że oto mamy, że możemy sobie w Super Mario pograć. Myślę, że wy tą wystawą odblokowujecie tego typu wspomnienie u bardzo wielu waszych gości.
Prawda, że geneza muzeum sięga końcówki lat 70. i to też prawda, że dla wielu osób skojarzenia z zabawkami to przede wszystkim, jeśli myślimy o zabawkach muzealnych, to drewniane, stare zabawki w stylu ludowym. I takich w naszym muzeum także nie brakuje. Ale z drugiej strony no, trzeba mieć świadomość tego, że kolejne pokolenia dorastają w zupełnie innych realiach, także w zupełnie innymi zabawkami. I ci nasi coraz młodsi goście wręcz dopominają się o to, żeby ich zabawki także miały miejsce w naszym muzeum. Żeby nie był to tylko i wyłącznie przekrój zabawek w stylu retro, żeby to były także zabawki, które cieszyły ich dzieciństwo. A nie da się ukryć tego, że gdzieś od lat 90. w Polsce, a na Zachodzie może trochę wcześniej, bardzo istotną rolę odgrywały gry i konsole. Gry, konsole, komputery. Nawet taką tezę jestem w stanie postawić, że dzisiejsze dzieciaki jako najważniejszą zabawkę albo najważniejszy przedmiot, z którym się spotykały, to dzisiaj będzie konsola albo wręcz komputer. Ja rozmawiam z dzieciakami, bo w dalszym ciągu one nas odwiedzają w muzeum i one bez telefonu nawet, bez smartfonu nie wyobrażają sobie dzisiejszej rzeczywistości. W związku z tym trzeba się uśmiechnąć do tych sprzętów, także sprzed lat, by pokazać genezę dzisiejszej cyfrowej rozrywki, a z drugiej strony myślę, że kiedy wracamy wspomnieniami do tych czasów, my, którzy przeżyliśmy Atari, Commodore czy Amigę, czy także Pegasusa, bo także to jest istotne wspomnienie, to patrzymy na dzisiejszy cyfrowy świat też trochę krzywym zwierciadłem, bo i gry, i sprzęty się zmieniły i o tym chyba warto mówić.
Kiedy słuchałam tego, co mówisz, pomyślałam sobie, że dzisiaj o tych dzieciakach, młodzieży, którzy są w jakiś sposób nierozłącznie sklejeni ze smartfonami czy tabletami, myślimy, o co to się dzieje, jak ten świat się zmienił, natomiast kiedy przeskakujemy pamięcią do własnych wspomnień związanych z tym sprzętem elektronicznym, to towarzyszy nam zupełnie inna emocja, to jest zupełnie inne zabarwienie, a kto wie, jak wtedy na to patrzyli nasi rodzice czy dziadkowie.
Znaczy ja jestem przekonany o tym, że patrzyli tak, jak my dzisiaj patrzymy na młodszych, że to była jakaś ślepa rewolucja, która nie podążała za ich ideałami, ale myślę, że to jest odwieczna walka pokoleń, która także w zabawkach występuje, bo Rzymianie narzekali na kolejne pokolenia o tempora, o mores, to nie był przypadek. My dzisiaj tylko zmieniamy te narzędzia, które są wokół nas. My mieliśmy pierwsze konsole, dzisiaj dzieciaki mają smartfony. Strach pomyśleć, ale to tak mówię z punktu widzenia starszej osoby czy rodzica, co będzie za kolejne lata, ale to warto czytać pisarzy science fiction, warto czytać ich wizje, warto czytać Lema, bo to także daje super spojrzenie na rzeczywistość. On wiele takich rozwiązań przewidział, chociaż sam z komputerami No, na początku, no, niewiastyczności.
W jaki sposób skonstruowana jest wystawa w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach? Dlatego, że ja na początku powiedziałam, że to jest wystawa interaktywna i to nie jest tak, że my na te zabytkowe, to jest słowo, które mi przyszło do głowy, ale na te oldschoolowe konsole, czy też pierwsze komputery możemy tylko popatrzeć. Nie, wydaje mi się, że cały trik i haczyk polega na tym, że każdy, kto odwiedzi wasze muzeum, może z nich skorzystać, może usiąść przy tym sprzęcie, zobaczyć, jak on działa, no i spróbować swoich sił w tych kultowych grach.
To był warunek bazowy pracy nad tą wystawą. Ciężko mówić o zabawkach, ciężko mówić o grach, kiedy nie możemy ich samych dotknąć, czy kiedy nie możemy gry przeżyć. Ja też nie rozumiem dzisiejszej trochę takiej tendencji pokazywania gier tylko i wyłącznie w sposób nagrywania. Na dzisiejszych kanałach informacyjnych typu YouTube możemy znaleźć mnóstwo filmów, które pokazują, jak jedna osoba gra, a wszyscy pozostali uczestniczą w tym tylko i wyłącznie oglądając. Ja nie rozumiem takiego podejścia, bo gry są po to, żeby w nie grać, nie oglądać, tylko właśnie grać. W związku z tym ta wystawa w Muzeum Zabawek i Zabawy ma być doświadczeniem tej właśnie rozrywki. Przygotowaliśmy w tym roku 15 stanowisk, które są dostępne i są to różne komputery, są to różne konsole. Uczestnicy mogą się bawić, mogą przetestować, a mogą nawet zmieniać te gry, które są tam dostępne, po to, żeby zweryfikować swoje umiejętności, ale też swoje wyobrażenia z tymi grami sprzed lat, z tą rozrywką, która jest zupełnie inna niż ta, która jest teraz. A to doświadczenie zabawy jest dla nas niezmiernie istotną częścią naszej pracy, bo muzeum jest muzeum zabawek i zabawy. Ta zabawa jest dla nas istotna. Oczywiście w przypadku wielu przedmiotów sprzed lat, no one muszą być pokazywane w gablotach. Natomiast gry i konsole, myślę, że ich rolą jest właśnie uruchomić, zobaczyć, sprawdzić. To jest też fantastyczna przygoda dla dzisiejszych dzieciaków, bo okazuje się, że sama konstrukcja gry sprzed 20 lat, sama idea tej gry jest zupełnie inna niż dzisiaj.
W opisie wystawy przeczytałam, że to, czego można się z niej dowiedzieć, to jest wpływ gier wideo na kulturę masową. To jest wątek, który mnie bardzo zaciekawił i jestem ciekawa, czy zgodziłbyś się go rozwinąć i podpowiedzieć, jak te gry przeniknęły. Intuicyjnie pewnie każdy z nas wymieniłby na przykład Pac-Mana, który stał się obiektem popkulturowym, którego można zobaczyć na koszulkach, na gadżetach, pewnie także na pracach wizualnych, ale w jaki sposób jeszcze te gry wideo na naszą kulturę wpłynęły?
Takich przenikań jest znacznie więcej i to nawet do wielkich filmów czy produkcji hollywoodzkich, na przykład Książę Persji, ale także warto zwrócić uwagę na to, że gry doczekały się właściwie tezy badawczej, jak do nich podejść. Czy jest to dzieło tylko i wyłącznie multimedialne, czy traktować je jako kwestię tylko i wyłącznie rozwoju technologicznego, bo jeśli zwrócimy uwagę na fabułę wielu gier, które często są także zaczerpnięte z książek, tu chyba Wiedźmin jest idealnym przykładem z ostatnich lat, ale też patrzmy na to, że wiele gier ma fabułę napisaną jak niemalże książka. Uczestnicy tej rozrywki doświadczają podobnych emocji, jak czytając książkę. Scenariusz, czy też te zwroty akcji w grach przypominają także to, co się dzieje oglądając filmy czy seriale. Z jedną tą różnicą, że jesteśmy jakby bardziej zaangażowani. Gra ma większą możliwość imersji, zaangażowania w środku i przeżywania tego no, jako współuczestnik. Choć trzeba zwrócić też uwagę na to, że gry dzisiaj także występują w wielu produkcjach filmowych, książkowych jako stały element opisujący rzeczywistość lat ubiegłych i także teraźniejszych. Wiele informacji także się fantastycznie w ten sposób przenika. No, daleko nie szukać. Rewelacyjna książka Cixin Li, Problem Trzech Ciał. Sama teza w tym filmie, czy filmie, najpierw w książce, była taka, że obcy kontaktują się z nami poprzez grę. I to ta gra kształtuje naszą rzeczywistość. To spojrzenie jest z jednej strony wizją, no, science fiction, ale z drugiej strony dzisiaj wiele gier, także tych szczególnie mocno rozbudowanych, fabularnych, także może nieść ze sobą wartość edukacyjną, emocjonalną i rozwojową. Warto zaznaczyć, że parę lat temu jedna z gier została przez Polskie Ministerstwo Edukacji uznana jako lektura uzupełniająca, gra współczesna, Jeśli chodzi o technologię tej gry, czy mechanikę tej gry, umówmy się, że ona nie jest topowa, natomiast sama idea pokazania wojny czy tragedii wojennej poprzez grę ma dawać do myślenia. Nie wiem, ilu z nauczycieli skorzystało z tej możliwości, te zaproponowania uczniom właśnie w ten sposób poznawania programu, ale dostrzeżenie w ogóle roli tych gier, w ogóle gier, jest tutaj znaczące. Ja myślę, że w przyszłości takich idei może być znacznie więcej.
Zaczęłaś mówić o technice tworzenia gier i pomyślałam, że to jest pewien paradoks, tak mogłoby się wydawać, że kiedyś, kiedy możliwości techniczne były mniejsze, kiedy pojemność dysków była dużo bardziej ograniczona, pojemność nośników w ogóle, to stworzenie gry, która będzie użytkownika wciągała, która będzie go angażowała, która będzie wywoływała emocje, być może było trudniejsze niż to jest teraz, kiedy dysponujemy właściwie nieograniczonymi środkami, też taką wirtualną przestrzenią.
Fajnie, że o tym mówisz, bo warto o tym opowiadać. My też na tej wystawie to chcemy uczestnikom przekazać, bo mając ograniczoną ilość przestrzeni dyskowej, pojemności, to ta rozrywka musiała być wyjątkowo skondensowana. Co za tym idzie, ona już od pierwszego poziomu musiała stawiać wyzwanie. W związku z tym sama filozofia grania była zupełnie inna niż jest dzisiaj. To znaczy, jeśli sobie wyobrażamy pierwsze Mario, to przechodzenie pierwszej planszy było po wielokroć powtarzane. I to był element rozrywki. Uczenie się tej gry było elementem zabawy. Dzisiaj konstruktorzy gier, programiści raczej mają troszkę inną filozofię. Chodzi o zaangażowanie i czas. To znaczy, że zależy nam na tym, żeby uczestnik jak najwięcej czasu spędził grając w tą grę. Co za tym idzie? Ilość poziomów, to tak upraszczam oczywiście, jest nieograniczona. Bardzo często w grach te nowe poziomy cały czas są przesyłane uczestnikom rozrywki. Czy poprzez internet, czy poprzez upgrade'y do gry. Gra ma się nie kończyć i 99. level zamienia się w setny i tak dalej. Kiedyś ograniczenie pojemności powodowało to, że ilość poziomów była znacząco ograniczona, a powtarzanie tego samego poziomu było elementem kluczowym. To jest zupełnie inne podejście do rozrywki. My sobie bardzo często dzisiaj nie zdajemy z tego sprawy, ale kiedy dzieciaki siadają do tych naszych konsoli retro i okazuje się, że przechodzenie poziomu jest trudne, i kiedy okazuje się, że to jest jednak wyzwanie, na którym trzeba spędzić więcej czasu, i to wcale nie dostarcza szybkiej dawki satysfakcji, do czego dzisiaj dzieciaki są przyzwyczajone, no to zaczynamy zupełnie inaczej o tym myśleć. Mało tego, dorośli, którzy grali w te gry, nagle weryfikując swoje umiejętności i swoją pamięć, okazuje się, że oni zupełnie inaczej to zapamiętali, że te kilkanaście, kilkadziesiąt lat zupełnie zmieniło ich spojrzenie na tą rozrywkę sprzed lat. I nagle okazuje się, że no, czekaj synu, bo to jest też częste zdanie, które pada w muzeum, czekaj synu, tato musi obczaić, o co chodzi w tej grze i dopiero wtedy ci wszystko pokaże, a to obczajanie, ta nauka tej gry trwa. To był element, który kilkadziesiąt lat temu był elementem kluczowym.
Fajnie, że zacząłeś mówić o wątku międzypokoleniowości, bo myślę, że on będzie taką puentą i klamrą w naszej rozmowie. Wydaje mi się, że to jest wystawa. Trudno mi o tym mówić, że to jest wystawa, bo nie jest to taka typowa wystawa. Natomiast to, co się dzieje w Muzeum Zabawek i Zabawy, to jest coś, czego skorzystać mogą i ci młodsi, i ci starsi, ale też może to wpłynąć na to, co się dzieje między nimi, zbudować jakąś międzypokoleniową relację, dlatego że dla młodych to jest chyba odkrycie. Zwłaszcza, że do tych komputerów można trochę zajrzeć, można zobaczyć, jak one działają, poznać ich mechanizm. Natomiast dla starszych, no nie oszukujmy się, myśmy też trochę w ten sposób podryfowali. To jest podróż do lat młodości.
To wiąże się z tym, jaką rolę w ogóle Muzeum Zabawek i Zabawy pełni w procesie łączenia pokoleń, bo my wierzymy w to, że zupełnie inaczej mówimy do dzieciaków, które przychodzą do muzeum i zupełnie czego innego oczekują od nas dorośli. Bardzo często, i to tak możemy mówić o innych wystawach, nie tylko o działaniach z grami, bo dzieciaki przychodząc do muzeum bardzo często szukają inspiracji dla siebie. One nie mają doświadczeń z tymi zabawkami, które są bardzo często prezentowane w muzeum, a chcieliby mieć. Chciałyby zerknąć, jak wyglądały te zabawki z przeszłości, trochę ocenić je, czy ja bym się chciał bawić tą zabawką, czy nie. I tak samo jest w przypadku konsoli gier. Czy to jest tylko i wyłącznie dla mnie przygoda na zasadzie zobaczę raz więcej, do tego nie wrócę, czy jednak chciałbym się z tym spotkać na dłużej. Natomiast dorośli przychodzący do muzeum, którzy mają już swoje doświadczenie życiowe, to dzieciństwo dla nich to jest już zasadniczo zamknięty okres, to już się nie wróci. Natomiast oni szukają swoich emocji i swojego sentymentu. Co za tym idzie? przychodząc na interaktywną wystawę gier wideo, dzieciaki odkrywają dla nich zupełnie nieznany świat, a dorośli mogą im ten świat przybliżyć i mogą powiedzieć: o, słuchaj, to jest gra, w którą grałem, to jest zabawka, którą się bawiłem, to jest moja pierwsza konsola, czy mój pierwszy komputer. I zaczyna się rozmowa, weryfikacja. A wiesz, tato, moim pierwszym komputerem to był ten komputer, który dostałem przy tych okolicznościach. Tak, to jest powód do rozmowy, powód do spotkania. A też przenosząc to na inne przedmioty w naszym muzeum, zabawki mają taką fenomenalną moc, bo wywołują emocje. One wywołują emocje zarówno wśród dzieci, bo to jest jakieś pragnienie, jakieś marzenie, ale wywołują też emocje wśród posiadaczy tych zabawek sprzed lat, bo one są jak wytrych, otwierają wspomnienia, otwierają te emocje, które dzieliliśmy z tymi przedmiotami 20, 30, 40 lat temu, bo taka jest rola muzeum, tak to definiujemy.
No i cóż piękniejszego można powiedzieć o roli muzeum, a także o wystawie, niż to, że sprawia, że chce nam się rozmawiać, a także, że wywołuje w nas emocje. Myślę, że to jest najlepszy sposób, żeby zaprosić Was do odwiedzenia Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, szczególnie teraz, bo do początku września można tam wziąć udział, a nie tyle obejrzeć, co przeżyć wystawę Oldschoolowe Gry Wideo, o której opowiadał dzisiaj Przemysław Krystian z Muzeum Zabawek i Zabawy. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za taką małą podróż w czasie, do czasów młodości, do czasów dzieciństwa. Bardzo Ci dziękuję.
Również bardzo dziękuję za spotkanie. Oczywiście zapraszam do Muzeum Zabawek i Zabawy.
Audycje kulturalne w dobrym tonie.